zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czym się różni marchewka zwykła od tej bio? Czy chętnie sięgamy po produkty ekologiczne? Czy regulacje prawne wystarczająco nas chronią i możemy mieć pewność, że oznaczenia na opakowaniach produktów nie wprowadzają nas w błąd? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszej audycji. Marta Nazarko, dobry wieczór. O tym wszystkim będę rozmawiać z grupą naukowców z różnych dziedzin, na których łączy praca przy wspólnym projekcie dotyczącym zdrowej żywności. O to, czym jest zdrowa żywność i czy wybieramy produkty ekologiczne, zapytałam też białostoczan.
Zdrowa żywność to taka, którą sam sobie wyprodukuję. Ja mam warzywko, to ja mam rukolę, szpinaczek, jarmuż, to ja wiem, jakie to jest. Nawet ze ślimaczkiem był jamie, bo ja niczym nie sypię, tylko naturalnymi rzeczami.
Przeważnie to kupuję sprawdzone produkty, które już konsumowałem.
No a skąd pan wie, że coś jest zdrowe?
Jeżeli jest dopuszczone do obrotu handlowego, jest nadzorowane przez inspekcję sanitarną, to myślę, że można zawierzyć.
Można kupić warzywa takie zwykłe albo na przykład bio z gospodarstwa ekologicznego. Czy no takie wiem, pani wiem. Kupuje, czy nie?
Bo rzadko, czasami kupuję, ale rzadko.
Dlaczego?
No chyba cena przede wszystkim idzie w grę. Syn ostatnio kupił pieczarki bio, to takie jakieś nieciekawe były w ogóle. Ciemne i no nie wiem, czy one były bio.
I raczej kupię już taką zwykłą marchewkę niż tam jakąś tam biomarchewkę, bo to też wiem, że to może działać w celach marketingowych, tylko wiem też, znaczy wiem, no tak wyczytałam, na ile to prawda, to też te bio, to na przykład oni używają innego rodzaju oprysków, zależy od tej listy, jaką mają, także to też tak nie do końca tak można temu zaufać.
A cena? Jest jakąś barierą?
Akurat nie mamy jakiejś takiej ciężkiej sytuacji, także z umiarem, o tak powiem, że z umiarem. No nie stać mnie by było na pewno, żeby wszystko kupować bio i eko, ale no wiadomo, to co nasze tutaj, na przykład no lepiej kupić to, co teraz jest w sezonie, niż tam kupić coś zagranicznego, aby było bio.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Obserwujemy w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie zdrowym trybem życia, takim w zgodzie z naturą, zdrową żywnością. Można mówić o pewnej modzie, ale chyba też przede wszystkim o coraz większej świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Naszymi gośćmi są profesor Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Piotr Kaczyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego i Jakub Ali Farhan ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Wszyscy zaangażowani w projekt Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej. Może zanim o tym projekcie, to spróbujmy powiedzieć, czym w ogóle jest zdrowa żywność. Czy istnieje jakaś definicja? Czy to jest to samo, co żywność ekologiczna?
Tak naprawdę definicji nie ma zdrowej żywności. Każda żywność powinna być zdrowa. Ta, która jest na półkach w naszych sklepach, musi być bezpieczna, ale potocznie, no to zgodna z zaleceniami zdrowego żywienia, czyli urozmaicona, nieprzetworzona, pozbawiona właśnie zanieczyszczeń, bo generalnie jest taki problem, że my spożywamy zbyt dużo tej żywności wysoko przetworzonej. Teraz no, dużo tych produktów po prostu na rynku się pojawiło różnych i ludzie no, nie mają czasu na przygotowywanie samodzielnie posiłków i często sięgają po te produkty wysoko przetworzone. I efekt jest taki, że my rzeczywiście tą żywnością się najadamy, bo ona jest wysokokaloryczna, ale z drugiej strony mamy niedobory witamin, składników mineralnych, a jednocześnie w tej żywności mamy sporo różnych dodatków chemicznych, czyli jakichś różnych konserwantów, barwników, stabilizatorów, emulgatorów. One wszystkie też muszą być z założenia bezpieczne, na nie są ustalone normy, producent nie może sobie dodać ile chce, no ale jeżeli my będziemy sami jako konsumenci tylko na tej żywności bazować, no to skumulujemy tych dodatków więcej, wiadomo, i to już naszemu zdrowiu nie musi koniecznie dobrze służyć. Wiele z nich może wywoływać na przykład jakieś reakcje alergiczne, czy inne efekty zdrowotne.
Czy nawet choroby.
Dokładnie.
Pytaliście Polaków, co uznają za zdrową żywność i jakie padają odpowiedzi. Czy to są konkretne produkty, czy tylko tak definicyjnie określane?
Z jednej strony mamy wyniki, które są dość intuicyjne i poprawne. To znaczy, za zdrową żywność uznaje się, która nie należy do tak zwanej żywności HFSS, czyli o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, jest możliwie nisko przetworzona. Widać jednak pewne zamieszanie co do tego, jak żywność jest znakowana. Czyli czy system jakości, taki jak chroniona nazwa pochodzenia, czy chronione oznaczenie geograficzne, wpływa na to, że postrzegamy daną żywność jako zdrowszą, gdzie w istocie celem tych regulacji nie jest ochrona zdrowia konsumenta.
Właśnie, bo możemy sugerować się oznaczeniami istnieją pewne certyfikaty, rozumiem, że jest to uregulowane prawnie. One powinny być wskazówką dla konsumenta, który produkt jest ekologiczny. Może powiedzmy więcej o tych certyfikatach. Czy rzeczywiście zwracają konsumenci uwagę na te certyfikaty?
Wyszło nam, że opakowanie, które zawiera informacje o tym, jak wpływają poszczególne składniki żywności na nasze zdrowie, byłoby zachęcające dla konsumentów, a z drugiej strony ogólne wskazanie, że dana żywność zawiera składniki prozdrowotne, też byłoby zachęcające dla konsumentów. I z mojej perspektywy, jako prawnika, który się zajmuje tą sferą, jest to nieco niepokojące z jednego względu. To znaczy, w kontekście zdrowej żywności będziemy mówili przede wszystkim o oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych. Oświadczenia żywieniowe są to oświadczenia takie jak niska zawartość soli, niska zawartość tłuszczu, niska zawartość cukru. To są oświadczenia, które nie są kontrowersyjne i w pełni sugeruję korzystać z nich i sugerować się nimi przy swoich wyborach zakupowych. Natomiast mamy jeszcze grupę tak zwanych oświadczeń zdrowotnych. Oświadczenia zdrowotne możemy podzielić jeszcze na takie dwie główne grupy, czyli konkretne oświadczenia zdrowotne. Na przykład biotyna wspomaga rozwój zdrowych włosów, albo białko pomaga w utrzymaniu odpowiedniej masy mięśniowej. Są to oświadczenia, które, aby je wykorzystać, muszą znajdować się w rejestrze, który jest prowadzony przez Komisję Europejską. Jest to regulowane bardzo restrykcyjnie, ale do tego mamy tak zwane ogólne oświadczenie zdrowotne. Czyli w przypadku zastosowania takiego bardzo specyficznego, na przykład o tej biotynie, można zastosować również uogólnione oświadczenie zdrowotne. I można je zastosować tylko i wyłącznie, gdy jest ono w towarzystwie tego szczególnego oświadczenia zdrowotnego. Czyli źródło witaminy C, witamina C wspomaga układ odpornościowy i dopiero wtedy możemy taki produkt oznaczyć również jako zdrowy produkt, zdrowe śniadanie, czyli uogólnione oświadczenie zdrowotne, które mówi nam, ten produkt będzie wpływał dobrze na Twoje zdrowie, bez odnoszenia się do jakichś bardzo takich konkretnych korzyści typu właśnie układ odpornościowy i tak dalej. W czym sęk już?
Tak, gdzie tu haczyk?
Gdzie tu haczyk? Od 2009 roku nie zostały ustanowione tak zwane profile składników żywieniowych. To znaczy, już gdy tworzono te regulacje o oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych, zwrócono uwagę, że same te szczególne oświadczenia zdrowotne czy ogólne oświadczenia zdrowotne mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd, gdyby nie było tych tak zwanych profili żywieniowych, czyli progów, po przekroczeniu których nie można zastosować tych oświadczeń. To znaczy, jeżeli mielibyśmy produkt, który generalnie w tym potocznym rozumieniu, jak to rozumieją konsumenci, nie byłby zdrowy, bo jest o wysokiej zawartości cukru, jest wysoko przetworzony, czy cokolwiek, to w momencie, w którym spełnia on któryś z tych przesłanek zastosowania oświadczenia szczegółowego, czyli jest źródłem biotyny i dobrze wpływa na włosy, to on może być oznaczony jako produkt zdrowy. W związku z czym moja propozycja jest taka, żeby korzystać z tych oświadczeń, aczkolwiek mieć na uwadze jeszcze te obowiązkowe elementy etykietowania żywności, to znaczy sprawdzać skład, makroskładniki, a z tych oświadczeń zdrowotnych korzystać pomocniczo.
Każdy produkt musi być znakowany wartością odżywczą. Nawet jeżeli kupujemy na wagę, sprzedawcę możemy poprosić o etykietę i tam możemy sobie poczytać, ile ten produkt ma energii, ile ma białek, tłuszczów, węglowodanów. Także znakowanie wartością odżywczą jest obowiązkowe. Natomiast jeżeli producent podaje, że dany produkt jest przykładowo źródłem witaminy C, to on już musi tą zawartość witaminy C konkretnej podać, to raz, a dwa, co to znaczy, że produkt jest źródłem? Też jest do tego rozporządzenie, które mówi, że porcja takiego składnika, tak, bo my przecież spożywamy no, różne porcje poszczególnych składników. Więcej spożywamy przykładowo ziemniaków w ciągu dnia niż zielonej pietruszki. I co z tego, że zielona pietruszka ma dużo witaminy C, jak my jej nie spożywamy tyle, co ziemniaków. Tak więc właśnie ta porcja taka zwyczajowo spożywana ma pokrywać co najmniej 15% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. I dopiero wtedy producent może umieścić, że to jest źródło danego składnika i idąc dalej to, co pan Jakub powiedział, że te oświadczenia zdrowotne, one się opierają na badaniach naukowych, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności musi mieć odpowiednio potwierdzone już badania naukowe, że dany produkt rzeczywiście wpływa korzystnie, czy to na nasz stan skóry, czy włosów, czy właśnie na układ odpornościowy, tak? I na przykład dla cynku mamy takie oświadczenie, że korzystnie wpływa na układ odpornościowy, czyli to musi być poparte odpowiednio twardymi dowodami naukowymi.
W zgodzie z naturą.
Jak to jest z tymi gospodarstwami ekologicznymi? Po pierwsze, niewiele chyba jest tej produkcji rolnej w Polsce przeznaczonej pod te uprawy ekologiczne.
Tak, no i wbrew ogólnoeuropejskim tendencjom, gdzie ten areał wzrasta, w Polsce spada.
Czyli wycofują się producenci z tego rodzaju działalności?
Liczby świadczą o tym, że tak, natomiast no, rośnie cały czas wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na produkty ekologiczne. Natomiast no, wiąże się to bezpośrednio z kosztami produkcji. Przede wszystkim nie stosujemy sztucznych, chemicznych jakichś wspomagaczy. Tutaj opieramy się na metodach biologicznych bądź też tradycyjnych, mechanicznych. To się wiąże ze znacznie wyższymi kosztami produkcji, nakładami pracy. No i to też przekłada się na ilość plonu. W jaki sposób producent musi to sobie skompensować, więc tutaj tym czynnikiem jest cena. I to jest ta podstawowa bariera. Zresztą to wychodziło nam w przeprowadzonych badaniach ankietowych, że to głównie cena jest tą barierą w nabywaniu żywności ekologicznej.
Czyli gdy zachodzę do sklepu i mam ziemniaki zwykłe, nieoznaczone żadnym certyfikatem, a obok leżą ziemniaki napisane, że są bio czy eko, powinnam sięgnąć po te bio? Coś mi to da? Proszę poradzić konsumentowi, bo muszę za nie więcej zapłacić, więc czy warto?
Jeżeli już mamy ten certyfikat gospodarstwa ekologicznego, no to rzeczywiście jest większa pewność, że ten produkt no rzeczywiście jest bio i nie zawiera tych niekorzystnych zanieczyszczeń, ale no my właśnie w trakcie tego projektu tak naprawdę chcemy porównać, bo chcemy porównać produkty bio do zwykłych, między innymi pod względem składników tych korzystnych i niekorzystnych, bo ten sam produkt, on może być źródłem korzystnego składnika, ale jeżeli jednocześnie będzie przykładowo zanieczyszczony kadmem czy ołowiem z produktu prozdrowotnego, może się stać produktem rakotwórczym, tak, zupełnie odmienny efekt działania, dlatego ważne są te zanieczyszczenia. Odpowiadając na Pani pytanie, no jak czasami ze studentami jeszcze przed projektem, no bo ja wyników projektu jeszcze my nie znamy, bo dopiero zaczynamy. Natomiast prowadziliśmy takie szczątkowe badania, jakąś tam marchewkę porównywaliśmy, kupowaną w sklepie właśnie ekologicznym i zwykłym sklepie, w galerii jakiejś handlowej. I to wypadało różnie. Czasami z tych zwykłych sklepów też była dobra, no, ale my mieliśmy możliwość sprawdzić na zajęciach, tak? Ale jeżeli konsument, no wiadomo, nie ma laboratorium i nie sprawdzi sam, no to wtedy ten certyfikat daje mu jakąś gwarancję, tak? A w sklepach, no już może być różna jakość.
Chciałbym tylko podkreślić, że z perspektywy regulacji prawnych to certyfikaty eko, bio i tak dalej są wprowadzane przede wszystkim w interesie ochrony środowiska. To znaczy, to jest główny cel, dlaczego ta kategoria produktów żywnościowych istnieje, więc ja proponuję te produkty wybierać, choćby ze względu na te kwestie ochrony środowiska, a nie tylko ze względu na ewentualne korzyści zdrowotne.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Mówi się, Polacy jedzą za mało ryb. Z drugiej strony, co jakiś czas pojawiają się takie informacje, na przykład łosoś hodowlany, nic gorszego nie możemy w sklepie kupić. I człowiek często już czuje się taki zdezorientowany przy tych sklepowych spółkach. To w końcu brać tę rybę, czy nie brać? Jeśli już brać, to którą? Czy rzeczywiście to, co przeczytam na tym opakowaniu, to mogę temu zaufać? Jak dokonywać takich wyborów?
Dokładnie, bo mamy niskie spożycie ryb, to jest raz, a w ankiecie wyniki wskazały, że no ludzie tych ryb nie kupują z powodu ceny często, bo ryby są drogie, szczególnie właśnie te ryby morskie. No wybierać oczywiście warto te tłuste ryby morskie, dlatego że mają wtedy więcej tych wielonienasyconych, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych N3, EPA, ADH, które no tylko tak naprawdę w rybach występują, w żadnym innym produkcie nie znajdziemy, albo jakieś tam znikome ilości. No jeżeli ktoś w ogóle ryb nie spożywa, no to warto wtedy naprawdę suplementację rozważyć tymi składnikami, bo są cenne dla naszego zdrowia, dla prawidłowej pracy naszego mózgu, układu nerwowego, układu krążenia. Tutaj, no jeżeli wspomniała pani redaktor o tym łososiu, my łososia też badaliśmy i nawet tak jak robiliśmy przegląd publikacji, to bardzo różnie jest z tym łososiem hodowlanym versus dzikim. Rzeczywiście w niektórych publikacjach wychodzi, że ten łosoś żyjący właśnie w naturalnych warunkach jest lepszej jakości, a hodowlany gorszy, taki żywiony paszwal, to wszystko w zależności jak on jest karmiony. Też były takie publikacje, gdzie właśnie akurat były łososie no, wprowadzone w dobrej hodowli, karmione dobrej jakości paszą, dobrymi składnikami i tam wyniki wyszły odwrotne, czyli właśnie ten hodowlany był korzystniejszy, a jeżeli łosoś dziki pływa w zanieczyszczonych akwenach, no to wtedy mamy odwrotną sytuację, także znowu wszystko od tego środowiska zależy oczywiście.
Czyli my jako konsumenci zupełnie nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować.
Środowisko trzeba dbać, nawiązując tutaj do tego, co pan Jakub powiedział, tak jak wiadomo, na przykład jeżeli pszczoły zginą całkowicie, jeżeli nie będziemy dbać o nasze środowisko, to tak szacuje się, że mniej więcej po 4 latach już też zaczną umierać ludzie. Tylko trzeba jeszcze pamiętać, że my w laboratoriach mamy coraz bardziej zaawansowane metody analityczne i coraz lepszy sprzęt mamy i coraz mniejszej ilości tych wszystkich związków możemy wykryć, tak żeby tutaj Państwa też nie straszyć, bo to, że my wykryjemy całą gamę związków, to jeszcze nie znaczy, że one wszystkie zagrażają dla naszego zdrowia. Pamiętajmy, że my przecież spożywamy też dużo antyoksydantów w ciągu dnia w naszej diecie, przynajmniej powinniśmy przy urozmaiconej diecie, także nasz organizm często sobie też z niewielką ilością tych substancji toksycznych poradzi i one nie będą wywoływać żadnego zagrożenia dla naszego zdrowia i żadnych konsekwencji zdrowotnych. Wszystko zależy od dawki. Jeżeli to będą podwyższone zawartości i więcej danego produktu takiego zanieczyszczonego spożyjemy, no to już mogą się pojawić jakieś negatywne efekty. A my w laboratoriach mamy możliwość po prostu śladowe, jakieś pikogramy oznaczyć różnych substancji, tak? I tego czasami no, dużo wykryjemy, ale też no, nie można od razu do społeczeństwa dawać takiego przekazu, że już wykryliśmy i że absolutnie nie można już tego jeść, bo...
Tak, bo zaraz się okaże, że zupełnie nic nie zostanie.
Tak, będzie niebezpieczne, tak, bo ludzie zaczną eliminować poszczególne produkty, które powinny się znaleźć w naszej diecie i dieta stanie się monotonna i znowu dojdzie do niedoborów.
To, co pani profesor mówi, zdrowy rozsądek, tak, nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Są instytucje, które czuwają nad tym, są prowadzone monitoringi, są prowadzone kontrole. My jako instytut uczestniczymy w monitoringu pozostałości pestycydów w produktach. Na wszystkich tych zanieczyszczeń czy tych szkodliwych substancji są ustalone normy. Jeżeli te normy są przekroczone, ten produkt wycofywany jest z rynku, bądź też na rynek nie trafia. Natomiast w jaki sposób ustalone są te normy? No one też są z pewną taką dużą rezerwą.
Marginesem bezpieczeństwa tak zwanym. I EFSA też zawsze, jak trafia nawet jakieś powiadomienie do RASF, bo tutaj właśnie pan profesor mówi o systemie RASF, tak? Czyli tego wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych, jeżeli one już się na rynku pojawią, tak? To zawsze też jest to jeszcze weryfikowane, zanim dany produkt jest wycofany, no bo to wiadomo, że jest duża strata dla producenta, duża no taka antyreklama, to są milionowe straty, także jeżeli nie ma ku temu powodów, to zawsze wszystko musi być zweryfikowane, bo jeżeli okaże się, że ten margines bezpieczeństwa jest wysoki, 100-1000 razy jeszcze byśmy musieli więcej danej substancji spożyć, żeby dopiero był jakiś negatywny efekt na zdrowie, no to nie ma sensu wycofywać.
Tylko tutaj z drugiej strony, pani profesor, ta nasza pewność naukowa, ta wiedza naukowa też się zmienia. Coś, co kiedyś było uważane za bezpieczeństwo,
dlatego no normy się też zmieniają.
Te normy się zmieniają.
Ja pamiętam z dawnych lat rekomendacje. Masło czy margaryna? Ile tych jajek można? I wydaje nam się, że się stosujemy do tych zaleceń, że żyjemy zdrowo, a po jakimś czasie dostajemy informację, no jednak jest inaczej. Też jest taka moda czasem na jakieś produkty. Pamiętam, była taka moda na olej kokosowy. Wszędzie w sklepach olej kokosowy. Jedzcie, bo to jest super zdrowe. Później nagle informacja... No posmarować się to tak, ale żeby to jeść, to niekoniecznie. Więc podążać za tą modą, nie podążać, jak się w tym odnaleźć?
Za modą na pewno w mniejszym stopniu, ale no właśnie za badaniami naukowymi. No nasz projekt też ma temu służyć. Chcemy właśnie zbadać, jak to jest na dzień dzisiejszy. Nasze środowisko się zmienia i zawartość żywności poszczególnych składników się zmienia. Dlatego cały czas warto śledzić publikacje naukowe. No tak właśnie jak z tym masłem, czy z tymi jajkami. Jesteśmy właśnie po świętach wielkanocnych. No kiedyś przestrzegano, żeby z tymi jajkami nie przesadzać. Później okazało się, że właśnie to jajko jest takim no, bardzo wartościowym produktem spożywczym pod każdym względem i dietetycznym i no, dużo tych cennych składników zawiera, a właśnie ten cholesterol, którego się obawialiśmy, to okazuje się, że on właśnie generuje tą dobrą frakcję, tam jest dużo tego korzystnego, tak zwanego dobrego cholesterolu i nie należy się tych jajek obawiać i no, podobnie ta wojna masło-margaryna to jest też odwieczny konflikt naukowców na różnych konferencjach naukowych, no i dobrze, że pojawiają się właśnie nowe badania, nowe publikacje, no my też jesteśmy cały czas tego potrzebni, tak? I jeszcze mamy co robić i mamy nad czym pracować.
Bo... Tylko konsument taki zagubiony może się czuć.
No dlatego właśnie ten nasz projekt to jest z tego programu Nauka dla Społeczeństwa. Celem jest właśnie wyjście z tą wiedzą do społeczeństwa i edukacja.
To, że zajmujemy się prawem żywnościowym w kontekście właśnie nauki dla społeczeństwa jest szczególnie wartościowe, bo moje odczucie jako prawnika jest takie, że to prawo żywnościowe jest traktowane często przez osoby, które chcą w jakiś sposób być antyeuropejskie, jako taki kozioł ofiarny, to znaczy Unia Europejska prostuje banany, albo określa prostotę ogórka, albo stwierdza, że marchewka jest owocem. Natomiast jeżeli zajrzymy do wszystkich rozporządzeń czy dyrektyw, które regulują te kwestie, to już ta kwestia staje się oczywista. Na przykład wspomniała pani redaktor o maśle, margarynie. Chodzi o to, żeby obrót w ramach Unii Europejskiej był obrotem możliwie najprostszym, możliwie swobodnym. Dlatego mamy ustalone nie tylko te normy dotyczące zanieczyszczeń, ale mamy też normy handlowe. To znaczy masłem musi być produkt, który ma na przykład określoną zawartość tłuszczu pochodzącego z mleka. I w przypadku tych mitycznych bananów czy marchewki, jak zajrzymy do aktów prawnych, to wszystko staje się jasne.
Konkluzja jest taka, że nie jest to łatwe, no ale musimy być świadomymi konsumentami, interesować się tym, co jemy, nie podążać zawsze za modą. Jakoś może pani profesor podsumuje, w jaki sposób konsument dzisiaj, który jest świadomy, który chce zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, jak się powinien zachować? Komu ufać? Co wybierać?
Ufać właśnie rzetelnym badaniom naukowym i my będziemy podczas tego projektu starali się te wyniki nasze przekazać. No i na pewno, że to się poprawia, tak jak pani redaktor na początku powiedziała. Ludzie mają coraz większą świadomość, nie ma już mody na przykład na robienie urodzin dzieciom w barach szybkiej obsługi. Społeczeństwo jest coraz bardziej też aktywne. Sam fakt, jak spędzamy dzisiaj święta, już rzadko przesiadujemy, biesiadujemy przy stole, na szczęście od rana do wieczora, tylko zjemy posiłek, wychodzimy gdzieś na spacer. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i tak samo te wybory żywieniowe. My zawsze zachęcamy do czytania etykiet i ja nawet w sklepach obserwuję, że ludzie coraz częściej czytają etykiety.
Są nawet specjalne aplikacje, które pomagają rozszyfrować, co się kryje pod tymi symbolami.
Tak, więc zachęcamy do czytania etykiet i to się dzieje rzeczywiście.
Czyli zwracajmy uwagę na to, co jemy, no i oczywiście czekamy na wyniki Państwa badań z Waszego projektu. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.